Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Kwiecień, mam występy w Polsce. Gdańsk, Pruszków, Marki, Warszawa, Siedlce, Wołomin, Bełchatów, Częstochowa, Katowice. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. Tam też daty, w niektórych miastach są po dwa razy. Występy Gdańsk, Pruszków, Marki, Warszawa, Siedlce, Wołomin, Bełchatów, Częstochowa, Katowice. Z innych miast trzeba dojechać. Mówił Wojciech Cejrowski.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Bo wiośnie każdy wie, nastąpi lato, będzie sierpień i będzie 15 sierpnia, czyli proszę pana święto Wojska Polskiego. I się okazuje, że w czasach, kiedy wojna trwa za naszą wschodnią granicą, minister obrony Mariusz Błaszczak ogłasza z triumfem w głosie: mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy pytają o defiladę. Będzie. Czyli się okazuje, że ludzie pytają: panie Błaszczaku, czy będzie defilada 15 sierpnia? I Błaszczak odpowiada, że będzie. To tak trochę... Mówię żartem, panie Wojciechu, no ale w czasach, kiedy trwa wojna, organizować defiladę, to jakiś absmak.
No jak absmak? Przecież były defilady, a co, nie było pochodów pierwszomajowych za Stalina w Moskwie w czasie wojny? No to nie, poza tym, to jest wojna, to jest wojna w sąsiednim kraju, a nie w Polsce, i prężenie muskułów w kierunku takim pokażemy na defiladzie, jaki mamy sprzęt, to jest moim zdaniem zjawisko normalne.
Ja sądzę, proszę pana, że w czasie, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, kiedy tam liczy się każdy litr paliwa na przykład, a tutaj przez Warszawę przemknie ileś tam pojazdów tych wojskowych, a przedtem będą miesiąc albo dłużej trenować, to lepiej, żeby to paliwo dali tam do tych Ukraińców.
Nie, absolutnie nie powinniśmy dawać tego paliwa do Ukraińców. Ukraina jest bogata w ropę i gaz i powinna dawać Polsce darmowe surowce w związku z tą pomocą, którą otrzymuje na bieżąco. Na przykład finansować szkoły dla ukraińskich dzieci tutaj w Polsce. Nauczycielki powinny być ukraińskie, a nie polskie, i lekcje powinny być organizowane na zmiany, że jest szkoła polska do południa, a po południu ukraińska, i jest finansowana z Ukrainy za pomocą dostaw ropy i gazu. Czy czego tam jeszcze? To byłoby uczciwe rozwiązanie. Skoro nie używają teraz tyle prądu, a nadal działa ta atomówka, mogłaby Ukraina płacić prądem do Polski, bo nie zużywają tyle prądu, co przed wojną, ponieważ wiele bloków zostało wywalonych w powietrze.
Może nam przekazują ten prąd, panie Wojciechu, tego nie wiemy. No w każdym razie ja jestem przeciwny takiej defiladzie, ale niech już panu będzie.
Ale
niech się ludność
się
cieszy.
Proszę że... pana, defilada...
tak, dzieciom się podoba.
No, a pan defilada jest dla Polaków. To co ma wspólnego ukraińska wojna z tym? No powinniśmy defilować, prężyć muskuły, żeby Putin se też zobaczył, co mamy. Putin już wie, że nie mamy amunicji na przykład. Że nie mamy w ogóle amunicji. Ani NATO nie ma, ani Stany Zjednoczone nie mają amunicji. To jest kłopot.
No ale przypuszczam, że panie Wojciechu, jakieś zapasy, nie wiem jak one się tam nazywają, nienaruszalne naszej armii pozostały. Czyta, i wie pan.
Czytałem w ostatnich dniach marca, proszę pana, czytałem, że ogromne zapasy zostały rozdane na Ukrainę i brakuje amunicji do tego całego sprzętu, którym się chwalimy, do czołgów i do innych rzeczy, brakuje amunicji. I wyszperałem, dlaczego brakuje amunicji w Stanach Zjednoczonych. Otóż komponenty jakieś mineralne, czy jakieś tam do spłonek, czy do tego materiału, który zapala proch. Proch jesteśmy w stanie zrobić. Osłonę do prochu, tam miedzianą, czy jaką, jesteśmy w stanie zrobić. Ten nabój na końcu, który przebije wroga, jesteśmy w stanie zrobić. Tę kulkę ołowianą, powiedzmy językiem potocznym. Natomiast, żeby się zapalił proch zamknięty w naboju, to potrzebuje pan czymś to odpalić. I te minerały, które są do tego potrzebne, do spłonek, to kontrolują Chińczycy.
Aha, no proszę.
I przestali dostarczać do Stanów Zjednoczonych i do Europy, po cichutku ograniczyli dostawy, że nie mogą wykopać albo coś, tam różne problemy, kontenerów brakowało w COVID-zie i tak dalej. Przestali dostarczać i teraz do Rosji dostarczają. Natomiast na to nie mamy jak zrobić nabojów.
Będziemy się cieszyć 15 sierpnia z defilady. Teraz o innej sprawie, z innego, że tak powiem, obszaru.
No.
Andrzej Przyłębski został prezesem powołanego przez Morawieckiego Instytutu de Republika. Instytut de Republika zajmuje się promocją i popularyzacją polskiej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, panie Wojciech. Cokolwiek to mówi, wie pan? Picuring totalny.
Jakieś już widzę, przetaczanie.
Ten człowiek był ambasadorem naszego pięknego kraju w Niemczech. Nie spisał się za bardzo jako ambasador.
Ale długo tak był, nawiasem... 2016-2022, to tam przesiedział ze dwie kadencje.
Tak. Tak nawiasem mówiąc, panie Wojciechu, stwierdzone jest, że był współpracownikiem komunistycznej służby bezpieczeństwa.
O, to cudowne miejsce.
Pseudonim Wolfgang. No ale miał takie szczęście, że jego żona została prezesem, czy prezeską, jak to woli, Trybunału Konstytucyjnego. I proszę pana, długo nie czekając, jak przestał być ambasadorem, to Mateusz Morawiecki powołał ten Instytut de Republika i pan Przyłębski, żeby mu nie było za smutno, dostaje co najmniej 21 tysięcy złotych miesięcznie, plus tam, proszę pana, jakieś nagrody.
Ale
i tak
za
dalej.
Ale za co dostaje?
Za jajco, jakby powiedziała pana nauczycielka,
no.
Bo coś takiego, panie Wojciechu, promocja i popularyzacja polskiej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, to ja z panem moglibyśmy założyć 5 takich instytutów, żeby nam płacili, byśmy propagowali coś, czyli no nie wiadomo co.
No ja wiem, jeszcze ja bym dostał honoris, a pan by dostał kausa.
Ta.
I byśmy sobie pozatrzymali.
No właśnie.
No więc dobrze, to czepiam się jednej rzeczy. Nazwy. Od razu się uczepiłem, dlatego że jeżeli to jest polska fundacja jakaś czy coś i Morawiecki ją zakłada, to ustawa o języku polskim mówi, że jeżeli jest polskie tłumaczenie, to stosujemy.
Tak.
Instytut de Republica, czy to jest po łacinie, tak. Czy po jakiemu to miało być, czemu to jest takie koślawe? Powtórę.
Tak wie. No, bo mądre, bo brzmi mądrze, proszę
no
pana.
No tak, ja się czepiam. To tak. Głupek, jak chce wyglądać mądrze, to właśnie robi takie rzeczy. Nie mówię, że Morawiecki jest głupek, tylko stwierdzam zjawisko, że jak głupek chce ukryć to, że jest głupkiem, to wymyśla takie właśnie tam Instytut de Republika, że znam języki.
Tak.
Druga rzecz, której się czepiam. Od góry jadę, zanim do Przyłębskiego przyjdziemy. Otóż jest zjawiskiem korupcyjnym z definicji, gdy rząd zakłada fundację. Rząd, władza ze środków publicznych nie powinien nigdy zakładać żadnych fundacji. A działalność organizacji pozarządowych polega na tym, że są pozarządowe. Fundacje mają fundatorów i jest korupcyjnym zjawiskiem, jeżeli fundatorem jest władza. Absolutnie odrzucam, powinno być zakazane prawnie. Władza zbiera podatki i ma wydawać na te rzeczy, na które ludzie się wyłącznie godzą i te rzeczy są niezbędne. Policja, wojsko, ochrona granic, drogi i mosty strategiczne, ale już inne drogi i mosty prywatne. W tym przypadku jakąś fundację sobie rząd zakłada? To absolutnie
to
zakazane.
Jest,
niech
to
znajdzie
jest zakazane.
Chętnych fundatorów. Niech będzie honorowym premier Rzeczypospolitej, czy prezydent jest honorowym prezesem, założycielem, ale nie idą za tym żadne pieniądze.
No tak, panie Wojciechu, a nie zgrzyta panu, że ten człowiek, zgrzyta. Andrzej Przyłębski, jest mężem pani, która
zgrzyta.
Przewodzi Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Zgrzyta, bo pan,
no przecież to jest korupcja, proszę pana. No.
Pan premier chce doładować trochę forsy mężowi Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, tak. Kiedy pan premier ma wobec Trybunału Konstytucyjnego pewne zadania do wykonania, a to niezależna instytucja jest to, w jaki sposób mam wpłynąć na Trybunał Konstytucyjny, żebym dostawał pozytywne dla siebie wyroki. No to jest jeden ze sposobów, ale to znalazłem dla pana coś jeszcze. Otóż pan Morawiecki, premier, miał tatę. Kornela Morawieckiego, który działał w Solidarności Podziemnej, taka organizacja powiedzmy...
Walczącej, Solidarność Walczącej.
Tak, walczącej. Chcieli zrobić powstanie z tego, co wiem, bo tam nie byłem na zebraniach. Czyli zrobić coś, co władza by określiła jako organizację terrorystyczną, natomiast my jako organizację powstańczą, że pod bronią chcemy walczyć przeciwko komunistom, którzy okupują nas. I teraz należą się pomniki Morawieckiemu starszemu, Natomiast zaobserwowałem takie zjawisko, że pan premier przyznał dotację jednemu z uniwersytetów, tak, i chwilę później ten uniwersytet, minęły 3 miesiące czy coś, nazwał jakiś jeden wydział czy jeden budynek imieniem Kornela Morawieckiego. To tak. Nie wiem, czy te dwie rzeczy miały związek, ale śmierdzi i źle wygląda z daleka, więc pan premier powinien natychmiast wziąć za telefon i powiedzieć: chłopaki, zdejmijcie tę plakietkę. Mojemu ojcu się należą pomniki, bo był bohaterem i tak dalej, wszystko w porządku, ale to źle wygląda, że ja wam dałem 3 miliony złotych w prezencie, a wy przypinacie plakietkę mojego tatusia.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
No, panie Wojciechu, to różnie tak bywa, wie pan, z ocenami moralnymi, których się dokonuje teraz za dawne czyny, na przykład Kornela Morawieckiego. Ale żeby skończyć z Przyłębskim, dowiedziano się, proszę pana, że w Radzie Naukowej Instytutu, tego Institut de Republica, znajduje się w Radzie Naukowej kilku współpracowników premiera, matka posłanki Prawa i Sprawiedliwości, były kandydat na posła z listy tej partii, a nawet obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
No super, super, a nie wolno, nie wolno, no, uważam.
Nie wolno.
Sędziom nie wolno należeć nawet do Związku Wędkarskiego. Tak powinniśmy się trzymać tego sztywno, bo nigdy nie wiemy, za kim będzie lobbował Związek Wędkarski, a może lobbować za jakimś posłem, który chce załatwić uwolnienie wód i niepłacenie za zezwolenie, jeżeli łapiesz dwie rybki dziennie na pożywienie. Więc zawsze może być taka sytuacja, że nawet najbardziej absurdalny związek filatelistów ma jakiś tak interes polityczny pojutrze i w związku z tym sędzia powinien mieć zakaz należenia do wszelkich organizacji i do związków zawodowych też. Nie, my tego chcemy jako społeczeństwo. Więc musi się wyrzekać, tak jak ksiądz nie ma żony, dzieci i wnuków, tak sędzia nie należy do organizacji, do których inni obywatele mogą się normalnie zapisać. Proste.
Kolejna sprawa, kampania wyborcza trwa, ja panu zazdroszczę, jak pan jest daleko tam w Stanach, że pan nie musi tego na co dzień obserwować, ale padają różne propozycje, babciowe, nazwa nie z tej ziemi, Donald Tusk zapowiada. No i się okazuje, że tak napisano, Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się, że może Tusk przebić oferty opieki socjalnej i Prawa i Sprawiedliwości. No i się dowiadujemy, że 500+, które, no, jak sama nazwa mówi, to 500, ma być podniesione, panie Wojciechu, do ponad 700 zł. I co?
I co? Mówię panu, to no. Już się władza PiS przyznała publicznie do poziomu inflacji, który to poziom inflacji obciąża wyłącznie PiS, bo od dnia wprowadzenia przez PiS 500+, do dzisiaj wartość tych 500 zł, czy jakichkolwiek innych 500 zł, spadła za czasów PiSu tak dramatycznie, że dzisiaj trzeba ludziom dać 700, żeby było warte w zakupach tyle samo, co kiedyś było warte 500. I napisano w tym artykule, że kiedy przyznawali 500, to dawało się za to coś kupić i to była rewolucja wtedy. Ludzie poczuli te 500. A dzisiejsza realna wartość tego świadczenia spadła do 330 zł. Ktoś wyliczył. Czyli to jakiś koszyk zrobił. Co się dla dzieci kupuje? Teoretycznie. Zeszyty, ołówki albo jakieś jedzenie. No to za 500 zł wtedy można było kupić tyle, że poczułeś.
No tak.
Dzisiaj to jest warte 330 zł, tylko to 500. Czyli stopniały pieniądze.
Można by było, proszę pana, dojść do takiego wniosku, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby tego dokonać przed wyborami, a to by się opłacało i podniosłoby do tych 700 zł, to nawet jak przegra te wybory, na co niektórzy liczą, to 700 zostanie, no bo nikt nie będzie taki odważny i żeby chapnąć, proszę pana, do tego poziomu 500 zł. Znowu to ten dodatek. I wtedy się robi taka sytuacja, że jak Tusek, jak pan mówi, wprowadzi to swoje babciowe, tak, brzydka nazwa, paskudna, straszna i w ogóle.
Poniżająca dla wszystkich babci.
Poniżająca. Jak wprowadzi, proszę pana, ten dodatek 1500 zł miesięcznie wsparcia dla matek, które po urlopie macierzyńskim wrócą do pracy. Pieniądze mają być wypłacane do chwili ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia w celu sfinansowania opieki i na przykład, żeby płacić babci opiekującej się wnukami. Tylko wie pan, jak ja bym był bardzo cyniczny, to bym powiedział, A co mnie obchodzi, że matka ma problemy z wychowaniem dziecka? Decydowała się na dziecko, niech je wychowuje, prawda? Ale z drugiej strony, jak patrzymy, no państwo opiekuńcze powinno i tak dalej, więc Tusk tutaj zyskał chyba u tych, którzy zamierzają mieć dzieci albo mają, a te dzieci nie mają jeszcze 3 lat.
Zyskał o tyle, że opozycja jest durna i nie potrafi przeanalizować tego tak jak my. Pan zacytował, jaki jest cel. Deklarowany cel, cel cyniczny jest taki, chcemy wygrać wybory, więc musimy rzucić cudzą kasą. Rząd nie ma żadnej własnej kasy, więc musi zabrać komuś. Babciom musi zabrać, bo emerytury są ciągle opodatkowane na różne sposoby. No na przykład VAT w sklepie. To też jest podatek, zapominamy o tym bardzo często. Nie tylko podatek bezpośredni od pensji, ale płacisz człowieku jeszcze całe inne... Benzynę jak sobie babcia kupuje, żeby gdzieś dojechać, bo słabo chodzi, to akcyzę musi zapłacić. Jak se flaszkę kupi wina albo koniaku, który lekarz zalecił na podniesienie ciśnienia, mały kieliszeczek koniaku codziennie, płaci akcyzę, więc babcia jest opodatkowana. I teraz, żeby babci dać 1500, to Tusk czy każdy inny rząd musi zabrać ludziom pieniądze najpierw, bo swoich nie ma. Więc cudzymi pieniędzmi szafują. I teraz
no,
uwaga.
No tak.
Jaka jest intencja deklarowana? Żeby matki na macierzyńskim zrezygnowały z urlopu macierzyńskiego i poszły do pracy, a w zamian za to 1500 będą se mogły wynająć opiekunkę. Być może babci dorzucić. Babcia przyjdzie i tak za darmo, jeżeli przychodziła do tej pory. No ale załóżmy taki uczciwy układ, że dajemy babci 1500, a ja wracam do pracy. Czy to jest w ogóle moralne? Wymyślaliśmy urlop macierzyński na 3 lata. Bo ówcześni eksperci władzy mówili, że do 3 roku życia chcemy, żeby matka się opiekowała tym małym dzieckiem, a nie ktoś inny. A teraz to samo państwo, które wymyślało, bo kiedyś urlop macierzyński był krótszy, a Tuski oraz Jarosławy powiedziały, nie, pracodawca musi finansować dłużej urlop macierzyński do 3 roku życia, niech kobiety siedzą w domu, dorzucimy pieniędzy z państwa i od pracodawcy. No w porządku. Dlaczego? Bo ważne jest, żeby matka się osobiście opiekowała dzieckiem do 3 roku życia, bo tam rozwój następuje lepszy. I teraz to wszystko jest skreślone. Nie, nieważne, żeby się matka opiekowała. Niech wynajmie jakąś kuchtę, która przyjdzie za 1500, albo babcia niech przychodzi.
Znaczy pewna logika jest działaniu, bo pozyskuje się wyborców, których przekona, czy podniesienie 500 do 700, czy 1500 tego dodatku, który tak brzydko się nazywa. Tylko, że wie pan, to jest taka sytuacja, że w pewnym momencie można dojść do wniosku, że pieniądze budżetowe to jest ich taka masa, jak mówił kiedyś Glapiński, że nieprzebrane ilości ich mamy, a jak ktoś myśli racjonalnie, to wie, że z niczego to się nie bierze. I w pewnym momencie może tak to głośno trachnąć, czy pierdachnąć, jak mówią niektórzy, że huk będzie wielki. No ale to nie będzie zmartwienie tych, którzy dzisiaj rządzą.
Glapiński mówił, niestety, że są
tak
nieprzebrane?
Podejście do sprawy. Glapiński mówił, że mamy tyle pieniędzy nieprzebranej ilości.
To nie jest, mówię bardzo już teraz chrześcijańskim językiem, to nie jest mądry człowiek. To powinien być zakaz brania pożyczek przez władzę. Otóż rząd polski nie ma zdolności pożyczkowej. Obywatel może sobie wziąć pożyczkę. Rząd ma zdolność nakładania podatków, bośmy delegowali do rządu do wykonania pewne zadania i rząd potrzebuje na to pieniędzy. Powinien być absolutny konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek, bo te pieniądze są nieprzebrane tylko wtedy, kiedy władza może sobie pójść do Chińczyków, do Amerykanów, do kogoś tam i wziąć pożyczkę pod zastaw czego? Pańskiego majątku, panie Rudnik. Pod zastaw jakiejś przyszłej kadencji, bo bierzemy dzisiaj kupę forsy, a zaczniemy spłacać za 10 lat, to już Jarosław będzie nadal na emeryturce.
Więc takie podejście do sprawy. Jest zapewne im ta pana propozycja. Sugestia, że nie powinny rządy pożyczać, jest dobra, ale niestety jest w naszej rzeczywistości inaczej. Musimy kończyć, żeśmy się rozgadali. Do następnego spotkania. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.